Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Najczęstszy temat do smalltalków to oczywiście pogoda. Niezależnie od miejsca, od czasu czy od grona rozmówców. Moja dzisiejsza rozmowa na pewno nie będzie small, biorąc pod uwagę ogromną wiedzę eksperta, którym jest profesor Mariusz J. Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Powiem panu, jak pewnie część z naszych widzów wyobraża sobie pracę pana czy pana współpracowników, koleżanek i kolegów. No więc myślę, że to mogłoby być takie zderzenie z jednej strony romantycznej wizji, gdzie pan wychodzi rano bosymi stopami po rosie, w śpiew ptaków, pan w tej stacji meteorologicznej spisuje najważniejsze informacje, temperaturę, wilgotność, ciśnienie i tak dalej. Później wraca, otwiera taką księgę zakurzoną z wynikami sprzed lat, wyciąga pan ołówek, no i rozpoczyna pan właściwą pracę modelowania, prognozowania. Ale jest też pewnie druga wizja, w której to wszystko w wielkim skrócie robi komputer. Której wizji jest bliżej w rzeczywistości?
Ja bym powiedział, że to jest pewne hybrydowa wizja, bo zarówno to, co pan powiedział na początku, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, taką pasję do obserwowania atmosfery ziemskiej, ekosystemu ziemskiego, ona dalej jest, tak, bo są synoptycy, którzy analizują różnego rodzaju dane meteorologiczne, pomiarowe, dane z modeli i na tej podstawie przygotowują prognozy, ostrzeżenia meteorologiczne, które można spotkać na naszych stronach internetowych. Ale z drugiej strony podstawą w tej chwili, takim jądrem tych wszystkich analiz są jednak numeryczne modele pogody. Czyli właściwie tym, czym my się zajmujemy jako specjaliści od modelowania meteorologicznego, to może nie ma tej właśnie tej przyjemności spacerów po rosie. No raczej to jest siedzenie przy komputerach, analizowanie kodów, analizowanie danych, przygotowanie tego wszystkiego, rozwój tych modeli, a w konsekwencji określone wyniki, które pokazują nam, jaka będzie temperatura dzisiaj, jutro, pojutrze, za kilka dni, jakie będzie ciśnienie, jak to będzie się wszystko zmieniało. I dopiero na tej podstawie synoptycy mogą dokonać właściwej oceny sytuacji meteorologicznej, która będzie w najbliższych godzinach czy najbliższych dniach.
Jak mocno do państwa pracy wkrada się, czy już się wkradła sztuczna inteligencja?
Jak najbardziej. Niestety, to ja bym powiedział, że no, ja kiedyś to nazwałem w ten sposób, że sztuczna niekoniecznie inteligencja, bo jeżeli by popatrzeć na to, to są też pewne algorytmy, bardzo zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, ale też i zarządzanie wielkimi ilościami danych, przeszukiwania tych danych. To wszystko składa się, jeżeli byśmy zbudowali to tak zwaną sztuczną inteligencję. Natomiast jeżeli chodzi o meteorologię, ze sztuczną inteligencją jest taki mały problem, że jeżeli ktoś interesował się trochę sztuczną inteligencją, to na pewno wie, że sztuczna inteligencja działa na tak zwanych analogach, czyli poszukuje analogii w zbiorze danych. I jeżeli chodzi o meteorologię, z tą znalezieniem tych analogii jest mały problem, bo wszystkie zjawiska, które zachodzą, pomimo że one są podobne, to ale one się różnią. W zasadzie się różnią i trudno jest znaleźć ten analogii. Dlatego też teraz obecne badania, które są nad implementacją sztucznej inteligencji w numerycznych modelach pogody, są ukierunkowane na to, żeby wykorzystać potencjał, który jest w bazach danych meteorologicznych, które zbieramy dane od ponad 200 lat, ale także i wyników numerycznych modeli pogody, z tak zwanych reanaliz. I te wszystkie dane analizowane są, tworzone jest taka baza wiedzy, na podstawie której, powiedzmy, model się uczy i potrafi prognozować. I obecne te prognozy, które są zbudowane na takiej bazie, one pozwalają praktycznie rzecz biorąc pokrywać się z modelami deterministycznymi, czyli klasycznymi modelami, numerycznymi modelami pogody, które wykorzystujemy obecnie. I ta prognoza, powiedzmy, pokrywa się na przestrzeni kilku dni. Więc
no to ja od razu tu zapytam w tym momencie, bo pan trochę wywołał ten temat. A jeśli prognoza się nie sprawdza, to czyja to jest wina?
Jeżeli się nie sprawdza. Wina może być jakby wiele źródeł mieć. Tak? Pierwsza rzecz, że musimy sobie jedną rzecz powiedzieć. No, jak powstaje w ogóle numeryczny model pogody? To jest tylko model, a więc pewne bardziej lub mniej doskonałe odzwierciedlenie rzeczywistości. Najprościej scharakteryzować można model, tak? Więc jeżeli weźmiemy taki model, to musimy go czymś nakarmić. To są tylko równania różniczkowe, które musimy rozwiązać w tym potężnym konglomeracie. Różnego rodzaju kodu źródłowego, na który składa model, i my musimy dać warunki początkowe. Warunkami początkowymi są właśnie obserwacje. I teraz, czym te obserwacje są lepsze, no to model będzie lepszy. Jeżeli w obserwacjach pojawią się jakiekolwiek błędy, których nie wychwycimy, czyli systemy komputerowe nie wychwycą, no to mamy takie sytuacje, że model zaczyna w jakiś tam sposób meandrować nie w tym kierunku, co powinien, no i daje nam błędy. Dlatego też obecne modele są jakby dzielone na różne klasy. Są tak zwane modele nowcastingowe, czyli modele, które są oparte typowo stochastyczne, czyli na statystyce oparte, i one są do wyprzedzenia kilku godzin. One są bardzo precyzyjne, bo one dają nam sprawdzalność ponad 90%. I każdy, kto chce się wybrać na spacer na przykład, to powinien z takiego modelu skorzystać, bo on na pewno nam pokaże, czy będzie padało za 2 godziny, czy 3 godziny, czy nie. Na pewno tego nie zrobi już model mezoskalowy, który jest na kilka dni, a tym bardziej model długoterminowy, który jest na miesiąc, czy nawet dłużej. Więc musimy też wiedzieć, z którego modelu skorzystać. My, patrząc w internecie, po prostu bierzemy pierwszy lepszy, i stąd też nasza niewiedza, powiedzmy, na jak korzystać z tego, powoduje też błędy. Czyli to jest tak zwany błąd ludzki w tym momencie wychodzi. Natomiast tutaj chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, z czego korzystamy. To jest oczywiście jedna z przyczyn, dlaczego modele się mylą. Następną przyczyną, dość często, która się pojawia, to jest to, że my modele, całą atmosferę w jakiś tam sposób musimy podzielić. Dzieli się na takie jakby prostopadłościany całą atmosferę, no bo ona jest trójwymiarowa, więc prostopadłościany, które okalają całą kulę ziemską. I one, jeżeli będą, mogą być większe lub mniejsze. I teraz co się dzieje? Że my, wyznaczając w numerycznych modelach pogody te parametry, musimy w jakiś sposób sparametryzować je, czyli zjawiska, które są mniejszej skali aniżeli nasze prostopadłościany, dla ułatwienia powiedzmy, że to jest pewna siatka, tak rozpięta, tak jak siatka geograficzna, i ma pół stopnia na pół stopnia, to taki jeden parametr, na przykład temperatury, będzie rozmyty na całą tą kostkę, tak? Więc pół na pół stopnia, więc to jest 50 kilometrów. Więc będziemy mieli taką temperaturę. Jeżeli to będą opady, jeszcze gorzej, tak? Bo będziemy musieli opad też rozmyć na całą tą kostkę. No i w tym momencie może się okazać, że po jednej stronie tej kostki będzie faktycznie padało, ale po drugiej stronie już nie, tak? Bo w rzeczywistości tak będzie, ale model będzie to widział jako całość. I to jest właśnie ten problem modeli, ta rozdzielczość. Dlatego my staramy się schodzić z tą rozdzielczością, czyli coraz bardziej wysokorozdzielcze modele budować, które pozwolą nam lepiej odzwierciedlić te zjawiska o charakterze bardziej lokalnym, czyli w rozdzielczości nawet rzędu 1 kilometra, bo takie modele też obecnie używamy.
A więc co to oznacza w praktyce? Czy to oznacza, że ta sprawdzalność będzie większa, czy ta prognoza krótkoterminowa, te kilka godzin, o których pan wspomniał, się wydłuży, czy może zupełnie długo terminowa prognoza, no, która teraz myślę, że no, nie jest traktowana przez wiele osób jako szczególnie trafna, czy myślę, że ona tak często jest trochę z przymrużeniem oka traktowana, może jak, nie wiem, jakieś ludowe święta, czy że górale powiedzą, z całym szacunkiem oczywiście do tej pracy, natomiast no, rozumiem, że to są jeszcze ograniczenia wynikające właśnie, nie wiem, czy z odpowiedniej ilości danych, technologii i zmniejszania, tak przekładając na to, o czym pan przed chwilą mówił, tych prostopadłościanów.
To jest taka sprawa, że tutaj pan poruszył problem modeli długoterminowych. My na te modele długoterminowe nie patrzymy w sposób deterministyczny, czyli powiedzmy no determinizm, czyli stanowi, który jest na początku, odpowiada jakiś konkretny stan na końcu, tak? No, już mówiąc bardzo obrazowo. Więc jest taka rzecz, że my nie patrzymy w sposób deterministyczny, tylko stochastyczny na model, czyli zaprzęgając pewną statystykę. Nie patrzymy na to, jaka będzie konkretna wartość, jeżeli chodzi o modele długoterminowe, tylko patrzymy, jak będzie wartości, które będą się pojawiały, będą odstawać od pewnego normy klimatycznej 30-letniej, czyli uśrednionej wartości 30-letnich. Ile one będą się odchylały? Czy będzie anomalia dodatnia czy ujemna? Czy to będzie, jeżeli dodatnia, to znaczy, że jeżeli temperatura, to będzie cieplej, jeżeli ujemna, to będzie zimniej, tak? Aniżeli ta norma 30-letnia. Nie patrzymy na to jako konkretne wartości. Wiele osób właśnie patrzy na konkretne wartości. Po prostu patrzy, że będzie załóżmy 10,5 stopnia i się okazuje, że to nie będzie 10,5 stopnia, tylko będzie załóżmy 7 stopni, tak? Bo patrzą w sposób deterministyczny. I to jest właśnie ten problem właśnie z rozumieniem, jak patrzeć na różnego rodzaju prognozy, co poruszyłem na początku, że do czego chcemy użyć prognozy, to wówczas będziemy musieli użyć takiego czy innego modelu. To tak samo jak z modelami klimatycznymi. W modelu klimatycznym nie patrzy się na konkretne wartości, tylko właśnie na anomalie, czyli ile odstaje od jakiejś pewnej prostej regresji, nazwijmy to, dany rok, czy powiedzmy w danym miesiącu temperatura. No tak jak przykładowo ostatni miesiąc, który mieliśmy, czyli luty, temperatura była, anomalia była dodatnia o ponad 5 stopni, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, ona no, przekroczyła wszelkiego rodzaju oczekiwania i się okazała, że było ekstremalna, że to był najcieplejszy luty. Ale nigdy nie mówiliśmy, o ile ta wartość będzie wynosiła, tak? Tylko ile ona przekroczy tą wartość uśrednioną klimatycznie z 30-lecia, które brane jest jako referencja. Tak?
Pan kilka razy wspomniał o anomaliach. Myślę, że to też ludzi bardzo interesuje, na ile możliwe jest przewidzenie anomalii, które no pewnie my sobie wyobrażamy jako no nie wiem, wyjątkowo intensywne opady deszczu, czy jak pan wspomniał, jakaś wyjątkowo wysoka temperatura, powiedzmy zimą.
Ja tutaj muszę sprostowanie pewne zrobić, bo my posługujemy się takim pojęciem anomalii, w sensie na ile się odchyla powiedzmy wartość chwilowa od wartości średniej, tak? I my to nazywamy anomalią, natomiast pan użył
w języku
słowa w
potocznym
kontekście
jest to
zjawisk,
traktowane
zjawisk
oczywiście
ekstremalnych.
Tak, jako zjawisko ekstremalne.
Zjawisk
tak?
ekstremalnych. I jak najbardziej te zjawiska ekstremalne to jest następny taki punkt, który jest bardzo trudny do zamodelowania, bo jest taka sytuacja, że modele nie tyle sobie nie radzą z tymi zjawiskami, tylko na tyle dynamicznie zmienia się atmosfera i cyrkulacja w atmosferze, że modele po prostu za tym nie nadążają. Tak? No ktoś musi napisać te modele, a więc musi opisać zjawisko matematycznie, a później przełożyć to na kod komputera, które będzie odtwarzalne. W tym momencie, jeżeli takich zjawisk wcześniej nie było, no to po prostu modele tego nie widzą. Modele muszą być po prostu cały czas uzupełniane. Ja to nazywam trochę tak, jakbyśmy robili eksperymenty na otwartym sercu, bo to jest model, który operacyjnie pracuje, ale jednocześnie on jest cały czas rozwijany, tak? Czyli jeżeli coś zauważymy, że coś się dzieje i jakieś takie zjawiska ekstremalne zachodzą, no to wówczas patrzymy, na ile jesteśmy w stanie model poprawić czy uzupełnić. Takie modele są rozwijane w potężnych konsorcjach międzynarodowych, których my też zresztą uczestniczymy jako Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i rozwijamy wspólnie te modele. Po prostu żadna służba meteorologiczna, żadnego państwa nie pozwoli sobie, żeby samodzielnie coś takiego robić, no oprócz takich no, potęg jak Stany Zjednoczone załóżmy, czy powiedzmy, ale chyba tylko Stany Zjednoczone mają takie rozwiązania, które samodzielnie. Natomiast w Europie to są potężne konsorcja, w których pracujemy i rozwijamy modele, tak jak jest ECMWF, jak jest takie konsorcjum Accord, czy konsorcjum Kosmo, tak, które rozbija modele. I musimy sobie jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, że te zjawiska ekstremalne, one może ich ilość nie zwiększa się, jeżeli byśmy tak popatrzyli ilościowo, tak, na ten problem, ale ich moc wzrasta, tak? Czyli tak jak nie obserwowaliśmy potężnych huraganów, trąb powietrznych na terenie Polski, to od kilku lat to jest już obserwowane, tak? I to jest pewnym elementem zmiany klimatu, który no, zachodzi, tak? I my musimy nie tylko się pogodzić z tym, tak? Ale musimy przeciwdziałać. I między innymi te analizy różnego rodzaju, które wynikają z numerycznych modeli pogody, ale też i modeli klimatycznych, bo one są podobne, tylko po prostu trochę inne wyjście, bym powiedział, jest. One na tych samych zasadach fizycznych działają. To one służą do tego, żeby jak w jakiś sposób przygotować nas, czy podpowiedzieć, jak to może wyglądać w najbliższej przyszłości. Zresztą raport IPCC, który jest co roku, przepraszam, periodycznie publikowany, on też w dużej mierze opiera się o symulacje klimatyczne i jakie są emisje gazów cieplarnianych. Tak więc to jest też wynik modelowania. Ja powiem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, bo no, wszyscy nieraz czytają, że powstają nowe superkomputery i tak dalej. Ktoś sobie zadaje pytanie, po co powstają superkomputery? Ja mógłbym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli byśmy sobie popatrzyli na pierwszą dziesiątkę, dwudziestkę superkomputerów najpotężniejszych na świecie, okazuje się, że część z nich, a nawet około 50%, to głównie służą do modelowania pogody i klimatu. Więc to nie jest zagadnienie, które jest błahe, ono jest bardzo poważne i wiele państw korzysta właśnie z tych dobrodziejstw, jakie dają numeryczne modele pogody, a szczególnie te analizy klimatyczne, które pokazują różnego rodzaju scenariusze, co może się dziać z Ziemią, tak? Kiedyś ktoś mi zadał pytanie też, no dobrze, ale modele klimatyczne pokazują pewien scenariusz, ale skąd my wiemy, że on jest poprawny, tak? I okazało się, też się musiałem zastanowić chwilę, ale się okazuje taka rzecz, że jeżeli uruchomimy taki model bez emisji gazów antropogenicznych, czyli no, naszego codziennego życia i używania dobrodziejstw cywilizacji, to się okazuje, że modele kompletnie nie oddają rzeczywistości. Dopiero użycie emisji gazów cieplarnianych, wszystkich gazów cieplarnianych, pokrywa się z rzeczywistością, czyli z to, co obserwujemy. Czyli my nie tylko robimy predykcje zjawisk na 10, 20, 30, 40 lat, tylko my najpierw kalibrujemy model, czyli sprawdzamy, czy to, co model asymiluje, co zostaje włożone do niego, to daje w konsekwencji poprawny wynik. Dlatego jest kilkadziesiąt lat kalibracji tak zwanej i dopiero później dalej jest model uruchamiany na te przyszłe dziesięciolecia, tak, bo to do 2100 roku są takie symulacje robione.
No to panie profesorze, modele... to jeśli jesteśmy przy tych symulacjach, bo myślę, że to też będzie bardzo interesujące. Jakie są scenariusze klimatyczne, może tak powiem, dla Polski? Bo ja przeczytałem jakiś czas temu, że klimat w Polsce zmienił się, czy może inaczej, przypomina teraz klimat, który był na Węgrzech jakieś tam 150-200 lat temu. Czy teraz, no nie wiem, wybiegając do przodu te 50, 80 czy 100 lat, też jesteśmy w stanie porównać znowu jakoś tak, chyba najłatwiej to będzie do wyobraźni przemawiało, że... Ja teraz może trochę przesadzę, no ale no, że nad Bałtykiem będziemy mieli taką pogodę latem jak, nie wiem, nad Adriatykiem na przykład. Czy możemy to w taki sposób opowiedzieć, opisać?
No jak najbardziej możemy to opisać w ten sposób, tylko ja zawsze z politowaniem słucham tego typu sformułowań, no nie będzie trzeba jeździć nad Adriatyk, bo będziemy mieli Bałtyk, tak? Mhm. Tylko problem jest w tym, że to negatywnie wpływa na cały ekosystem, tak? Bo my patrzymy przez pryzmat naszych potrzeb doczesnych, ja bym powiedział, natomiast musimy patrzeć na cały ekosystem. Jeżeli wzrośnie temperatura, a widzimy, że wzrasta, no chociażby ostatni rok, to będziemy mieli taką sytuację, że nie tylko będzie wyższa temperatura i będzie cieplej nad Bałtykiem, tylko problem jest tym, że wpłynie to chociażby na system hydrologiczny państwa, gdzie już mamy, obserwujemy obszary Polski, które stepowieją. Tak? No taki przykład jest Wielkopolska. Kiedyś najbardziej żyzne tereny rolnicze, w tej chwili tereny, które stepowieją i to w zastraszającym tempie. Zresztą wysychanie jezior na tych obszarach to jest już pewną normą i to jest niebezpieczne dlatego, że zmienia się okres wegetacji roślin, a więc to wpłynie negatywnie na rolnictwo, czego sobie wiele osób nie zdaje z tego sprawy, tak? A rolnictwo to jest żywność, tak? I w tym momencie zaczynamy mieć problem. Były duże opady deszczu przez ostatni okres czasu, tylko się okazuje, że ta woda po prostu spłynęła. Tej wody już nie ma, bo już nasze systemy pomiarowe Instytutu mierzą, że te poziomy wód gruntowych i rzek już są w stanie niskim, więc jeżeli dalej będzie taka sytuacja, jak mamy, że ta temperatura, no chociażby patrząc na ten rok, będzie cały czas utrzymywał się ten trend wysokich, ekstremalnych temperatur i będziemy kolejne rekordy bili, to no fajnie, rekordy bijemy, tylko z drugiej strony okaże się, że może zabraknąć wody w pewnym momencie.
I tu też trochę wracamy do tego, o czym Pan mówił wcześniej, do tych, no już nie powiem anomalii, ale ekstremalnych zjawisk pogodowych, czyli jeśli te deszcze są wyjątkowo intensywne, no to one tym bardziej no nie wsiąkają, tylko spływają. I to, że nawet ta suma roczna odpadów może być podobna, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, no to przy tej intensywności no ta woda i tak nie zostaje, tylko ona, mówiąc kolokwialnie, znika i to też ma wpływ na rolnictwo, na nas wszystkich właściwie.
Panie redaktorze, to co pan powiedział, ja bym to troszeczkę inaczej powiedział, w ten sposób, że to co my obserwujemy, tak zwane zjawisko deszczy nawalnych, takie pojęcie się pojawiło, że w krótkim okresie czasu, powiedzmy godziny, dwóch, spada taka ilość deszczu jak normalnie przez cały miesiąc, tak? Czyli deszcz nawalny. Jeżeli mamy okres suszy wielodniowy, kilkanaście dni, gleba wyschnie i nawet jeżeli spadnie taki deszcz w krótkim okresie czasu, to po prostu gleba nie jest w stanie go wchłonąć, tak? Po prostu on spłynie jak po betonie. I to jest właśnie ten problem, który nie rozwiązuje problemu, bo taki deszcz powinien kilka dni, jak to się mówi, delikatnie sączyć i wówczas ta gleba zaczęłaby jakby pochłaniać ten deszcz. Natomiast w ten sposób on tylko spływa, tak? A więc to, że mamy wskaźnik taki, że no faktycznie jest może porównywalna ilość miesięczna, tak, opadu, tylko że problem jest ten, że ten opad nie zostaje, tylko on po prostu spływa do rzek, a z rzekami do morza, tak? I się tym kończy. No i właśnie taką sytuację mamy już od kilku lat w Polsce, gdzie po prostu brakuje na niektórych obszarach właśnie tych opadów, takich normalnych, jak kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do tego, a zastępują to takie opady nawalne, tak? A kolejnym przykładem są miasta, tak? Które no, z radością zabetonowaliśmy za pieniądze Unii Europejskiej, tak? Wszyscy się cieszyli, bo mamy marmury, normalnie wyglądamy nowocześnie, no i co z tego, tak? Jeżeli powiedzmy został zachwiana równowaga, jeżeli chodzi o tereny zielone w miastach, które po prostu w pewnych momentach znikły, tak? Bo był taki trend, więc dlatego powstają tak zwane wyspy, miejskie wyspy ciepła, które my obserwujemy i to też uwzględniają numeryczne modele pogody, które wprost pokazują, że na przykład Warszawa w takie miesiące letnie potrafi mieć temperaturę w centrum wyższą około od 3 do 5 stopni, aniżeli obrzeża Warszawy. Więc no, ja życzę powodzenia wszystkim, którzy uważają, że my coś zaoszczędzimy na tym, że robi się cieplej. Niektórzy mówią przecież, że no, jeżeli jest cieplej i zimą jest cieplej, no to przecież latem jest ciepło, no to nie zużywamy energii, tak? No, bo nie musimy ogrzewać i tak dalej. Problem jest tylko inny, że w ciągu, że jak przeanalizujemy zużycie energii, to się okazuje, że latem więcej energii zużywamy, bo klimatyzacja, wszystkiego rodzaju systemy chłodzące więcej pożerają energii, aniżeli to ma miejsce w okresie zimowym. Więc więcej produkujemy jakby CO2, no bo musimy więcej wytworzyć energii. Tak?
No nieszczególnie optymistycznie nam się to zrobiło. To może jeszcze na koniec zapytam pana tak, bo rozmawialiśmy o modelach, rozmawialiśmy o tych długoterminowych prognozach. Ja zastanawiam się, na ile teraz ta wiedza, którą ma pan, którą mają państwo, ona jest wykorzystywana przez, no powiedzmy, instytucje państwowe do podejmowania decyzji takich długoterminowych, długofalowych. I może na ile ta wiedza jest też przekazywana, no niżej też mówiliśmy, bardzo ważnym w tym wszystkim ogniwem jest rolnictwo.
Więc jeżeli chodzi o urzędy administracji państwowej i samorządowej, to Instytut dostarcza takich informacji właściwie online cały czas, nie tylko współpracując z RCB, ale bezpośrednio z urzędami marszałkowskimi, czy województwami, czy też administracją państwową. Dostarczamy takie raporty właściwie raz w tygodniu do ministerstwa, do KPRM-u, gdzie nasze prognozy są wykorzystywane. Jak one są wykorzystywane, to tego już nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno dostarczamy, tak? Więc tutaj na pewno coś takiego jest. Natomiast jednej rzeczy niestety nie ma, bo nigdy to nie zostało zrobione i przyznam się szczerze, że dziwię się, bo jeżeli chodzi o modele klimatyczne, z których wszystkie państwa korzystają, żeby zasymulować pewien rozwój, pewne skutki, które mogą wystąpić z powodu ocieplania klimatu, to w Polsce niestety takie symulacje nigdy nie zostały podjęte. Polska nigdy się nie włączyła do takiej inicjatywy Eurocordex, która właśnie koordynuje symulacje klimatyczne w obrębie Europy, a jest częścią wielkiego takiego przedsięwzięcia światowego, które się po prostu Cordex nazywa. I nigdy takiej symulacji nie zostało wykonanych dla Polski, szczególnie symulacji, które są wysokorozdzielcze, które mogłyby dać, czyli takiej rozdzielczości z rzędu 4 kilometrów, które by pozwoliły nam odpowiedzieć na pytanie, czy modele klimatyczne mogą zobaczyć zjawiska ekstremalne. To jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Chciałbym poznać tą odpowiedź, dlatego podjąłem takie wyzwanie i zaczęliśmy przygotowywać symulacje klimatyczne, które będą wykonane w Centrum Informatycznym TASK Politechniki Gdańskiej. Jeszcze w tym roku rozpoczną się symulacje i to będą pierwsze takie kompleksowe symulacje dla Polski, jeżeli chodzi o klimat, dwóch scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, to taki, jak ja to mówię, scenariusz brudny, czyli nie oszczędzamy, i zielony, kiedy zaczynamy oszczędzać. Po prostu zobaczymy, jak to wpłynie na terenie Polski i czy te modele tej wyższej rozdzielczości klimatyczne zobaczą zjawiska ekstremalne. Bo generalnie rzecz biorąc, modele klimatyczne nie widzą zjawisk ekstremalnych. Tak? One dają pewien pogląd, jak się będzie zmieniała temperatura, czy jakie będą opady deszczu i wiele innych parametrów. Natomiast ze zjawiskami ekstremalnymi jest problem po prostu, bo nikt nie analizował zjawisk ekstremalnych. Dopiero od kilku lat rozpoczęto pracę, ze względu na to, że modele klimatyczne są modele o rozdzielczości rzędu pół stopnia, ćwierć stopnia i to są po prostu modele, które nie, z definicji nie widzą zjawiska, które powiedzmy ma rozmiar załóżmy kilku kilometrów, tak? No bo zjawiska ekstremalne mają rzędu takiego, czyli to są tak dla modeli klimatycznych to są zjawiska podskalowe, jak my mówimy, bo są mniejszej skali. No i to właśnie rozpoczynamy, więc to będzie ciekawy rok, a właściwie najbliższe dwa lata, tak, bo te symulacje będą trwały troszeczkę, ale przypuszczam, że uda nam się pewne ciekawe zjawiska zauważyć, jeżeli chodzi o wyniki takich symulacji. Sam jestem zniecierpliwiony, żeby jak najszybciej to zrobić, natomiast no, wymaga to cierpliwości, wiele pracy, żeby coś takiego zrobić, ale to na pewno będą pierwsze takie kompleksowe symulacje klimatyczne wykonane w Polsce, bo wcześniejsze wszystkie dane, które były implementowane w różnego rodzaju projektach, to nie były realizowane symulacje klimatyczne w Polsce. No być może, że wynikało to z tego, że potrzeba do tego potężnych superkomputerów, których jeszcze może kilka czy kilkanaście lat temu nie było. W tej chwili ta sytuacja się trochę polepszyła, bo są te centra superkomputerowe, które mają potężne superkomputery i możemy je wreszcie wykorzystać. I będzie coś można ciekawego na pewno na temat tych wyników powiedzieć za jakiś czas.
No bardzo chętnie usłyszę wyniki tych symulacji. Pięknie panu dziękuję za wiele tych wątków, które usłyszeliśmy, to właściwie wpływających na życie każdego z nas. Dziękuję uprzejmie. Profesor Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
Ja też dziękuję państwu, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.